Sztuki dawne i współczesne. Poleca Justyna Nowicka.
W Krikotece zaprosiły mnie dyrektorka Krikoteki Natalia Zarzecka i współkuratorka nowej wystawy Justyna Droń. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry, witamy. Dzień dobry.
Czy ja dobrze rozumiem, że tym razem najważniejsi będą najmłodsi widzowie Krikoteki?
W pewnym sensie.
Albo i tak, i nie.
Dokładnie, ponieważ bardzo staramy się zaprosić na tę wystawę wszystkich, do tego, żeby każdy, kto lubi sztukę i lubi z nią obcować, albo jeszcze nie wie, że lubi i chciałby się dowiedzieć, jak to jest, tutaj przyszedł. Niemniej jednak dzieci, dziecięca wyobraźnia i grupa dzieci są u początku całości tworzenia tej wystawy, bo to faktycznie wystawa, która powstała po spotkaniach warsztatowych mniej więcej 20 dzieci, które dostały na warsztat obiekty Tadeusza Kantora w takiej formie dozwolonej w muzeum. I pewnie większość osób zastanawia się, co to w ogóle ma wspólnego z Kantorem.
No to jest moje pierwsze pytanie, właściwie z grzeczności go nie zadam, ale co to w ogóle ma wspólnego z Kantorem, bo to są poważne rzeczy, śmiertelnie poważne, rzekłabym, jego tematy.
Ale jak wejdziemy głębiej, lub też jak spojrzymy na ten czas, który Kantor wspominał jako jeden z najważniejszych, najbardziej istotnych dla osiągnięć wolności w sztuce, to jest właśnie to dzieciństwo, jego obiekty, szafa interior imaginacji, jego powroty do dzieciństwa, jego chwytanie tego stanu absolutnej wolności, którą porównywał, czy jako artysta usiłował osiągnąć przez całe później swoje życie, do niej chciał wrócić, czy w ogóle jego dzieciństwo, już nie chcę tutaj mówić Wielopole, czy nawet Umarła klasa, którą jednak wraca do lat dzieciństwa, do tego momentu, kiedy jeszcze jesteśmy kompletnie wolni i jesteśmy otwarci na wszystko, wszystkich z taką ciekawością i radością. Zatem ja z mojej perspektywy jak najbardziej widzę tutaj Kantora. Dla mnie osobiście to też jest z perspektywy dyrektorki i przestrzeni lat i spotkania właśnie z Justyną Droń szalenie ważne i istotne, bo 11 lat temu, kiedy zaczynałyśmy pracę w Krikotece w nowej siedzibie i Justyna zaczęła tworzyć program edukacyjny, to te pytania wtedy były dokładnie takie same. No kto to widział, żeby Kantora do Krikoteki zapraszać dzieci?
Kto to widział, pani Justyno? I jeszcze na dodatek tytuł wystawy Dzikie Harce. No więc wszystko jest jakby wbrew temu, co by się mogło nam wydawać.
To też trochę jak u Kantora przecież, bo Kantor zaprasza nas do tego doświadczania sztuki i te Dzikie Harce są tym właśnie zaproszeniem do takiego traktowania sztuki jako pewnego narzędzia do poznawania świata, do harcowania, do przeżywania przygód, do szukania, odkrywania albo pozostawiania pytań bez odpowiedzi. I tak, to jest wystawa nie do oglądania, tylko do dotykania, do rysowania, do przebierania się.
Dorośli też się będą mogli przebierać?
Dorośli też, zapraszamy i dużych, i małych. W zasadzie to zestawienie i te międzypokoleniowe organizmy są najbardziej pożądane, więc szukamy tego wspólnego. Jest praca Joasi Bronisławskiej, która składa się z muzycznych pudełek, które każde z nich wypełnione jest jakimś muzycznym dźwiękiem, jakimś eksperymentem dźwiękowym. Tu prosi się do tego, żeby zagrać zespołowo, żeby szukać duetów, tercetów. Jest dziko, jest intensywnie, więc też szukamy tego odpoczynku w trakcie. Wyzwanie rysunkowe Justyny Mendrali zaprasza do tego, żeby rysować wspólnie, żeby rysować na dużych, małych pulpitach i żeby też stać się częścią wystawy, a później można oglądać, podziwiać i podpatrywać innych. Mamy Justynę Mazurkiewer, która proponuje ogromny namiot z tkaniny, w którym można tworzyć teatr cieni. Bartek Buczek, który powiesił drewniane elementy i stworzył jeździdła oraz rampę dla fingerboardów. więc trochę tego ryzyka.
Brzmi ryzykownie. To lubimy przecież w wesołych miasteczkach.
Lubimy. Lubimy się też przebierać i to nam wskazały dzieci. Marta Sala i Ching Kinman zrealizowali taki duetowy pomysł, który właśnie do tego zaprasza. Tak, faktycznie te aktywności, które wskazały dzieci, które opowiadały nam też o tym, co sprzyja zabawie, co przeszkadza, co w ogóle jest w takim polu zainteresowań dzieci dzisiaj. Artyści przełożyli na swoją wyobraźnię i zaproponowali wszystko to, co tutaj w Krikotece się dzieje.
Czyli Tadeusz Kantor nie tyle jako dzieło zamknięte, muzealne, teatralne, wizualne, ale tak na użytek naszej rozmowy, tu spoglądam na Natalię Serzecką jako stan umysłu.
Tak, jak najbardziej. Zaczynamy, jakby wchodzimy w taki tryb, że po pierwsze porzucamy...
Wszystko wolno.
Porzucamy jakby nasze utarte schematy, zachowania i formuły już przy samym wejściu na tę wystawę, bo na nią wchodzimy przez szafę.
Wspaniale. Zatem drzwi Narnia to jest międzynarodowy, uniwersalny patent.
Który jak gdyby dla jednych jest Narnia i od razu właśnie ta wyobraźnia wspaniała się odpala, a ja mówię, dla mnie to jest szafa interior imaginacji, ta szafa, o której Kantor mówił, że on zamykał się w tej szafie, siedział i odbywał najwspanialsze, najdziksie podróże jako dziecko, jako chłopiec. I do tego zapraszamy, tak? Wchodzimy, możemy też wejść oczywiście przez mniejsze wejście, jeżeli ktoś się przeciśnie, bo to jest wejście dla dzieci, jest wejście dla myszy i wejście dla kotów, innych zwierząt. Ale tak, zachęcamy do tego, żeby jak Alicja też trochę wejść i podążyć za białym...
Ze skalą.
Dokładnie, dosłownie. Zatem jesteśmy bardzo ciekawi, jak to zadziała. Ja jestem bardzo ciekawa. Trochę oczywiście to też zmiernia format naszej działalności, ale... Tak jak mówię, nasz program edukacyjny na tyle już bogaty i na tyle sprawdzony pozwolił nam na ten eksperyment i to pójście dalej wspólnie z Fundacją A Sztuka i z drugą kuratorką Anią Grajewską, Justyna Droń, no, przygotowały cały ten dziko harcowy obiekt. Ania Bargiel również przy tym wszystkim dołożyła swoją energię.
Doświadczona ekipa takiej mądrej edukacji, nie tylko żeby dzieci czymś zająć w czasie, kiedy my rodzice będziemy się zachwycać robieniem zakupów, tylko żeby po prostu wspólnie się czegoś uczyć.
Tak, tutaj podkreślamy, to jest to, dlaczego tak nieoczywiście odpowiedziałam na pierwsze pytanie, czy tutaj są dzieci. My mamy nadzieję, że to będzie doświadczenie wielorodzinne, wielopokoleniowe, mówię wielorodzinne, myśląc o tym, że różne rodziny będą się spotykać tutaj i po prostu razem działać, wspólnie na tej wystawie przebywać, bawić się i uczyć, tak? Mamy nadzieję, że to też przełoży się na partycypację w innych wystawach, które mamy w Krikotece, w tym wystawę stałą, która spogląda, jakby na to nie spojrzeć, na to wszystko Tadeusz Kantor.
On tu jest, to się czuje, że z tej wystawy dziecięcej można właściwie natychmiast prawie niezauważalnie się przenieść na tę wystawę poważną, która też w sumie ma coś z jakiejś gry, z jakiegoś zaproszenia do współuczestniczenia.
Tak, i to jest, wydaje się, to, co z perspektywy nas, pracujących w instytucji i z perspektywy wyzwań, przed jakimi stoimy, myśląc o dziedzictwie jednego artysty i o tym, w jaki sposób je twórczo przetwarzać, twórczo wciąż przedstawiać, pozwalamy widzowi na to, żeby doświadczył wielopoziomowo tego wszystkiego. Także dzikie harce. Cieszymy się również, bo otwarcie zapowiada się w piękną pogodę, więc uruchomimy to, co kochamy najbardziej. Otworzymy na placu te wszystkie rzeczy, które mamy w wyobraźni, kiedy myślimy o tym, co lubimy w Krikotece i w tym budynku i w jej położeniu. Czyli doświadczania wspólnoty na otwartym powietrzu, które pozwala na więcej, to się właśnie wydarzy.
plac zabaw, można powiedzieć, właśnie z komponentem świeżego, czy no, takiego powietrza, jakie mamy, by już nie wchodzić w szczegóły na temat pomiarów. Natomiast zwróciłam uwagę, że może się tak trochę tłumaczysz z tego, że jest na wiele miesięcy wystawa dla dzieci, ale wydaje mi się, że wszystkie poważne muzea robią takie wystawy. Powiedziałabym, że raczej niezrobienie takiej wystawy byłoby niepokojące z perspektywy, to mówię, obserwatorki wydarzeń kulturalnych, no może nie w Krakowie, ale w najważniejszych muzeach właściwie.
To prawda, my tutaj rozmawiałyśmy wielokrotnie o tym, czy też wspominałyśmy te wystawy, z którymi miałyśmy do czynienia już lata temu, tak? No, wymieniałyśmy się katalogami, wymieniałyśmy się doświadczeniami. Ja myślę tutaj o, pamiętam, wszystkie wystawy, które, dwie wystawy, które zrobiła Zachęta.
Muzeum Narodowe w Warszawie, czy Muzeum Sztuki w Łodzi. Przyglądamy się też temu bacznie od lat w zasadzie, co robi Tate Modern w Londynie i tą przestrzeń, która w zasadzie przestrzeń tanku, która jest zawsze dedykowana dzieciom. Równolegle w Monachium jest wystawa artystów niemieckich, którzy tworzyli od lat 60. dla dzieci. Więc to jest ten moment chyba też, kiedy te półrocze oddajemy trochę dzieciom, sprawdzając i podejmując to ryzyko, czy Krikoteka jest gotowa na to, żeby być muzeum w pełni dostępnym, tak jak się deklarujemy, i otwartym dla różnych pokoleń. I ja jestem przekonana, że tak jest, że to jest właśnie ten moment, w którym możemy zdecydowanie powiedzieć, że przeszliśmy pewną drogę, szukamy nowych połączeń z kantorem, wychowujemy odbiorców, wierzymy też w to i tak dobierałyśmy artystów, że sztuka zmienia rzeczywistość, że każdy z nas w zasadzie z tej sztuki może czerpać, że sztuka jest też bardzo obecna w codzienności i pomaga w rozumieniu samego siebie. Więc to jest też taka przestrzeń, powiedzmy, takiej społecznej odpowiedzialności, którą Krikoteka jest nie od dzisiaj i dla której szukamy też tego ujścia. Więc z pełną świadomością w zasadzie i z też takim długim przygotowaniem do tego projektu podchodzimy, otwieramy i też mamy taką stałą publiczność, z którą bardzo blisko jesteśmy od lat, że wiemy, że to zadziała. Też testowaliśmy na dzieciach.
Mogę powiedzieć właśnie, jak pani to pięknie ujęła, że no, widziałam przez chwilę i działa. Od razu poczułam, że miałabym ochotę gdzieś coś sięgnąć po jakąś linę albo coś się przebrać. Rozumiem, że tak to ma działać, tak?
Tak to ma działać i to jest też taki moment w roku, że przychodzi marzec, pierwsze słońce i już marzymy o kolorze, o takiej energii, o inspiracjach, szukamy nowych pomysłów i też szukamy tego wspólnotowego działania. Do tego są dzikie harce i do tego będziemy zapraszać przez najbliższe pół roku. Wystawie towarzyszyć będzie też bardzo bogaty program towarzyszący, więc wszystkie sety DJ-skie, warsztaty dla specjalistów, a nawet spektakl dla dzieci będą, więc na to czekamy bardzo, otwierając tą wystawę i trochę oddając ją w ręce dzieci.
Działalność, którą przy okazji Dzikich Harców pokażemy, to znowu będzie uruchomienie wszystkich tych pól, na których codziennie pracujemy i nad tym, co realizujemy i w czym jesteśmy najlepsi, również doceniani, ponieważ w zasadzie zarówno program towarzyszący, jak i spektakl i wydarzenia dostały dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z grantów. Jesteśmy też objęci tutaj kampanią parasolową województwa.
Bardzo kantorowskie. Wiem, że tu kantora może miało nie być, ale tak wyszło.
Jestem zachwycona, ponieważ ta nazwa brzmi, dlatego ja tak bardzo mocno to artykulowałam, ponieważ jak ja to usłyszałam po raz pierwszy, to powiedziałam, ach, kampania parasolowata. I wszyscy na mnie patrzyli dziwnie, a ja tak dokładnie, kantorowsko, mam w głowie wszystkie te obrazy
z parasolami,
które miały tytuł Przestrzeń parasolowata. Zatem kampania parasolowa województwa małopolskiego, które też bardzo mocno podkreśla wagę i istotność działań edukacyjnych dla Małopolski, czyni go jednym z takich najważniejszych kierunków. Zatem mam wrażenie, że te Dzikie Harce pojawiły się w absolutnie idealnym momencie, z każdym każdej strony były oczekiwane i będą naprawdę wspaniałym doświadczeniem. My się na nie bardzo tutaj cieszymy. Te konferencje będą jakby, jeszcze raz podkreślam, to pokazywały, że jest to w Krikotece przestrzeń do rozmów, do debat, do właśnie zastanowienia się nad miejscem i wagą w dzisiejszym czasie, kiedy już wszyscy wiemy, że muzea to nie jest to, co kiedyś myśleliśmy o nich.
Nawet już nie chodzi o te kapcie, tylko chodzi o coś dużo, dużo więcej.
Że te przemiany dokładnie są najistotniejsze właśnie w roli społecznej muzeum, w dobieraniu i współzapraszaniu do tworzenia tego muzeum publiczności.
No dobrze, to pozwólcie mi być przez chwilę taką nudziarą, która uwielbia chodzić do muzeów takich progresywnych, zajmujących się sztuką współczesną, ale też czasem sobie zerknie do jakiegoś takiego tradycyjnego muzeum, chociaż one są rzeczywiście w mniejszości. Niemniej ciekawi mnie, jakie były te prace, z którymi dzieci pracowałyby, tak niefortunnie się wyrazić, które z tych obiektów, może też emblematycznych, wybrałyście jako źródła inspiracji, czy no cokolwiek, nie wiem, jakimi drogami chodziła potem wyobraźnia.
Pokazałyśmy dzieciom obiekty Kantora, takie jak szafa, czy szafy, koła, chłopca na rowerku, drezynę. Z tego dzieci w zasadzie łowiły aktywności, niekoniecznie traktowały to jako skończone dzieła sztuki, jako obiekty do pokazywania, ale jako elementy, które mogą służyć jakiejś dziecięcej aktywności. Stąd wzięło się jeżdżenie, otwieranie, zamykanie, rysowanie, błądzenie, zabawy w ciemności, zawody, bo to łuk, który mamy w naszej kolekcji, przywiódł takie sportowe trochę zacięcie. O przebieraniu to pod kątem kostiumów można by długo. Z tych aktywności zrodziły się te dzieła artystów, bo w zasadzie, kiedy artyści wzięli na warsztat aktywności, to szukali tego, co w ich praktyce twórczej jest im najbliższe. Ten proces przebiegał tak wieloetapowo, że trudno dzisiaj nam wrócić dokładnie do tych pomysłów, które miały dzieci, choć co do niektórych były bardzo zgodne, i sklepik z lemoniadą, zjeżdżalnia z trzeciego piętra, labirynt, to były pomysły, które się powtarzały, to część z nich zachowaliśmy czystych na wystawie i jest to na przykład chodzenie z mapą, przejście przez szafę, wspomnianą już, hamaki. Dzieciom sprzyja jednak czas i przestrzeń i to wskazywali, łowiąc to też z tych obiektów, które tworzył Kantor, bo w zasadzie dla niego te same kategorie, które dla dzieci są ważne. Przestrzeń, ruch i czas. I to wokół tego budujemy.
Ale także sklepik z lemoniadą, mam nadzieję.
Była taka sytuacja też, bo też ważne jest, że po tym spotkaniu z dziećmi, później artyści zaczęli tworzyć swoje prace, ale było też spotkanie sprawdzające. To znaczy grupa dzieci przyszła tutaj i testowała, czy to, co artyści w prototypach zaplanowali, jest tym, o co im chodziło. I faktycznie...
No,
możemy uznać, że tak, aczkolwiek niektóre prace musiały ulec pewnym modyfikacjom, bo nie spełniały tych założeń, które dzieci miały. Sklepik z lemoniadą, mamy uruchomioną naszą nową kawiarnię, z czego bardzo się cieszymy. Co zrobimy dalej z tym sklepikiem lemoniady, jeszcze nie wiem, aczkolwiek pewnie poprosimy, żeby w kawiarni może pojawiła się jakoś dzikoharcowa lemoniada w kolorze fioletowo-pomarańczowym.
Tak, jak fantastyczna identyfikacja wizualna wystawy. Najpierw zobaczyłam tę identyfikację, dopiero potem dotarłam do sedna i to jest fajne, bo jednak ją widać. O to chodzi.
Tak, ta rozmowa, którą mieliśmy, jak dostaliśmy pierwsze wersje projektu, nie była jakoś bardzo ożywiona. To znaczy wszyscy byliśmy przekonani do tego, że to, co zaproponował Wojtek, jest absolutnie...
A kto projektował? Wojtek Janikowski?
Wojtek Janikowski jest autorem i grafik, i aranżacji na wystawie, więc jest to jego taka spójna koncepcja. Spójna o ile w tym dziko-harcowym...
Musi być bytom.
Tak, jest metoda, prowadzi nas pomarańczowa lina, więc to jest taki główny motyw wystawy i też taki, który się przewija i w identyfikacji, w kolorze, jak i później na wystawie. To pomarańczowa lina nas prowadzi od samej kasy przez wszystkie piętra na samą górę Krikoteki i ona nas prowadzi też przez wszystkie aktywności.
Sklepik z lemoniadą jest już zajęty, szafa została też zasiedlona.
To znaczy, to jest, przyznam, to jest dla mnie premiera totalna. Ja w ogóle jakby jeszcze byłam nieświadoma pewnych rzeczy i tym czymś dla mnie były fingerboardy. Zatem to jest absolutnie mój konik tutaj, ku któremu będę się skłaniać, ponieważ ja to dopiero ten świat odkrywam.
No w sumie jestem z tobą, więc może pani Justyna nas wprowadzi.
No tak, Bartek Buczek zaproponował pewien rodzaj ryzyka i fingerboardy, które są na wystawie i którymi można jeździć po rampie, to jest to, co niesie to ryzyko ze sobą, więc to jest piękne, że cały czas możemy odkrywać my jako duzi na wystawie dla małych. I wydaje się, że ta nauka nie kończy się tylko razem ze szkołą, tylko jest kontynuowana, więc w to takie właśnie długie, całożyciowe uczenie się bardzo tu wierzymy.
Jako dorośli, dokładnie, jak patrzymy na te prace, to możemy oczywiście stwierdzić, że tak, no mamy namiot, w którym będzie teatrzyk cieni, ale moment, w którym do niego wejdziemy, zmienia wszystko. Mówię to, bo weszłam do niego wczoraj, więc wiem, co tam się może dziać. Jak my to mówimy, jest to orczyk, którym będziemy mogli, czy też no będziemy mogli, jeżeli się zdecydujemy na rysowanie, umieścić naszą pracę na wystawie. To też jest, wydaje mi się, niesamowite. Najbardziej widocznym i takim chyba którym się bardziej już oswoiliśmy w Krikotece, no to są te kostiumy, jak już Justyno powiedziałaś, tak? To te wielkie łapy, czapy, ogony, przeróżne rzeczy i lustra umieszczone, no dla Państwa, którzy znają Krikotekę i śledzą te nasze działania na punkcie, dokładnie w punkcie, gdzie stała garderoba przeniesiona z Teatru Krikot 2 na wystawie kostiumów, którą prezentowaliśmy, to tak jakby do tej garderoby teraz też zapraszamy do tego, żeby przebrać się w zupełnie dzikie stroje.
Zawsze marzyłam o ogonie. Przez całe życie marzyłam, żeby go mieć i chyba to się w końcu stanie. Na chwilę.
Wspaniale. I o to chodzi, tak? Będziesz miała lustra na różnych poziomach, żeby ten ogon oglądnąć. To też jest nie tak,
bardzo
że...
Bardzo ważne. I zrobić zdjęcie.
Tak jest. No i jest też ta strefa, która szczerze, no myślę, że nie powinnam być, a może właśnie powinnam powiedzieć to, że jest strefa, w której będziemy mogli sobie odpocząć.
Tak, to z perspektywy rodzica ważna strefa.
Z perspektywy rodzica.
I to jest taka strefa, w której faktycznie rodzic może posiedzieć, nie popędzać, tylko wykorzystać ten czas do tego, żeby z jednej strony odpocząć, a z drugiej strony przyglądać też się temu, jak dzieci na tej wystawie pracują, jak działają, żeby poczytać książkę, Gdzie żyją dzikie stwory. Bo to przecież z tej książki zaczerpnęliśmy tytuł wystawy i te dzikie harce powracają jako taka zabawa, z której wyciągamy doświadczenia, wzbogaceni o tą nową historię, którą one ze sobą przyniosły. To też taka sytuacja wyjątkowa, że w muzeum możemy odpocząć, położyć się wygodnie, wejść do skrzyni Teatru Krikot 2, w której czasem podróżują nasze obiekty. Tak, i odpocząć.
Nie bez znaczenia jest ten ostatni element. Bardzo się cieszę na to, co się dzieje w Krikotece. Tym bardziej, że czeka nas dobry w tej chwili czas. Powiedziałyśmy marzec, więcej słońca, potem majówki, czerwcówki, wakacje i jak rozumiem aż do października ta wystawa.
Tak jest, to też nam się zgrało. Myślę o wizualizacji i patrzeniu na nasz plakat i na wszystkie nasze druki, dlatego że otwieramy, mamy wystawę od 11 do 11, od 11 marca do 11 października, a my lubimy tutaj patrzeć. Numerologia i generalnie numery to też jest to, co tutaj nas przybliża do przyszłorocznej wystawy Janiny Kraupy-Świderskiej, więc te numery ze zdwojoną siłą gdzieś nad nami też są. Na pewno do 11 października, przed nami, tak jak powiedziałaś, całe wakacje, masa różnych rzeczy, które myślę, że będą się działy obok i w związku z tą wystawą. Kolejny hiperistotny etap pokazujący, jak ta wystawa popularna, zwana antywystawą, może nadal dawać bodźce do tego, żeby tworzyć na nowo i przerabiać i przypominać i nie dziwić się, że Tadeusz Kantor jest również ważny dla najmłodszych.
Krikoteka, wystawy, wydarzenia towarzyszące, ale także wydawnictwa i bardzo proszę dwa słowa o grach z Kantorem. To brzmi znajomo.
Tak jest. Udało nam się przygotować piękne podsumowanie dotychczasowych gier z Kantorem, jakbyśmy to mieli jakby nazwać. Przypomnę, że ta gra z Kantorem zaczerpnięta jest została zaczerpnięta z twórczości Kantora, z tej jego gry z Witkacem. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą bądź zapomnieli, Tadeusz Kantor do Umarłej Klasy wystawiał w zasadzie tylko i wyłącznie teksty Witkacego i określał to swoje wystawianie w poszczególnych etapach rozwoju teatru Krikot 2 właśnie mianem gry z Witkacem. Nie, że nie wystawia Witkacego, nie robi tego, tak, tylko on po prostu z nim gra. I w podobny sposób pomyślała Anna Róża Burzyńska, która już dobre 10 lat temu prawie, zaproponowała nam serię takich najpierw projekcji, czy wcześniej jakichś rozmów, potem faktycznie projekcje, które przybrały formę corocznych prezentacji, spektakli czy wydarzeń nagranych, pokazujących faktyczną inspirację, czy też jakiś ciąg dalszy, rozwój w teatrze współczesnych reżyserów międzynarodowych, ale także polskich, tej obecności Kantora. No tutaj mieliśmy...
Takie nieoczywiste miejsca to były bardzo.
Bardzo, bo mówimy tutaj o takich, które wiadomo nam się kojarzą, jak nie wiem, chociażby Giselle Wien, którą teraz prezentujemy na wystawie, czy ja nawet Jan Fabr, czy spektakle Need Company. No bardzo tego było dużo, acz poszło w tą nieoczywistość brazylijski spektakle, czy koreańskie próby przełożenia spektaklu Wielopole. To były takie cykle filmowe, okraszone też wykładami, które prowadziła Ania. Później mieliśmy też spotkanie i pokazy z Jarosławem Fretem, między innymi z Darkiem Kosińskim. No generalnie to był taki bardzo porządny program. W pewnym momencie zdecydowaliśmy, że być może warto tę grę z Kantorem zamienić w taki mini festiwal. Mówię mini, chociaż nie powinnam tego tak nazywać, ponieważ dla naszej instytucji jest to zawsze ogromny festiwal i ogromne wyzwanie.
Żadnej przesady.
I ta gra z Kantorem pierwsza, która przyciągnęła właśnie hiszpańskich artystów, spektakle hiszpańskich artystów i też to, w jaki sposób Kantor rezonuje właśnie tam, teraz. To była pierwsza ta wersja festiwalowa, druga to była Belgia i zeszłoroczna Rumunia. W tym roku szykujemy się na francuską, a książka, którą trzymam w ręku, podsumowuje jakby te kierunki tych naszych działań w tekstach właśnie Ani Róży Buzyńskiej, również w moim tekście, w którym opowiadam o tych zderzeniach wizualnych takich, tego, gdzie na tych wystawach te kantorowskie duchy bądź inspiracje się pojawiają, zaczynając oczywiście od Boltańskiego, przez Sarkisa, ale też przypominając to wszystko, co najważniejsze, czyli to, jak przygotowywaliśmy się z Joanną Zielińską do otwarcia, czyli do radykalne języki i później pierwsze wystawy, Nic dwa razy, która właśnie wychodziła w tą taką nieoczywistość myślenia o tym, czym może być gra z Kantorem. Książka bogata w dokumentację, robiąca, pokazująca też chronologię różnych rzeczy, które zrealizowaliśmy w przestrzeni tych ponad 11 lat.
Dobry dokument dla tych, którzy tu bywali i taka zachęta na przyszłość, skoro plany są bardzo ciekawe, no bo Francja dla Tadeusza Kantora była jednak niezwykle ważnym krajem.
Tak jest i to jakby jest punkt wyjścia, natomiast współpracując z Dorotą Semenowicz i ze Narodowym Starym Teatrem wychodzimy już w tą współczesność, zapraszając naprawdę do prezentacji artystów uznanych. Właśnie mamy nadzieję pokazać spektakl Giselle Wien, współczesną artystkę nasz i planujemy wystawę Filipa Kena.
To chyba po raz pierwszy powiedziałaś to publicznie, coś mi się wydaje.
Tak.
A jakieś daty?
Po wystawie Dzikie Harce.
Jeszcze w tym roku, tak?
Tak, będziemy pracować nad takim krótkim pokazem. Krótkim, no bo on będzie trwał 2-3 miesiące instalacji Filipa Kena, więc wychodzimy jakby w zupełnie inne rejony z tą grą, z Kantorem. Wciąż jeszcze nad tym rozmyślamy, rozważamy, jak będzie to wielkie. To też zależy oczywiście od różnych rozstrzygnięć budżetowych, dokładnie.
Ale samo nazwisko jest pewną pieczęcią jakości, prawda?
Tak jest.
Także jakieś wątki kantorowskie spodziewasz się?
No, to się wszystko stąd wzięło, ponieważ Filip Ken, przyjeżdżając do Krakowa, w zasadzie chyba za każdym razem, kiedy jest w Krikotece i przyznaje się do tej absolutnej miłości do Kantora i do inspiracji jego twórczością. Tak samo Giselle Vien, to też jest dla nas wielkie też to jest ten punkt przecięcia, kiedy my mówimy o grze z Kantorem jako o osobnym programie i tak naprawdę to wszystko się dzieje w Krikotece, więc mając ją tutaj na wystawie Kantor Terapia Widzeń, gdzieś oczywiście rozszerzamy po prostu program towarzyszący do tej wystawy, prezentując jedną z etiud jej spektaklu i przede wszystkim mając ją tutaj na miejscu. Ta gra z Kantorem, tak jak mówię, dzięki dofinansowaniu z KPO mogliśmy sobie pozwolić na podsumowującą książkę, w której mamy zebrane różne te okołonarodowe, przede wszystkim rumuńskie, bo gro jest poświęcone właśnie tej grze z Kantorem rumuńskiej. Tutaj widzimy na przykład pracę i świetny performance w naszych podziemiach Bogdana Chimescu, odnoszący się do jego spotkania z Andry Szerbanem, którego z kolei pokazywaliśmy nie oczywiście w Kielcach, bo w Krakowie jakoś nam się nie udało wtedy pozyskać tak dużej sceny, ale udało nam się właśnie i wspaniały spektakl Marie Stewart, który prezentowaliśmy w ramach ubiegłorocznej gry z Kantorem Rumunia, można było zobaczyć. Tu patrzę też na te wszystkie belgijskie tutaj współpracy z Fundacją Kantora, niesamowity program, gra tak naprawdę Tale of Tales, VR Krikoterii, który premierę miał w stulecie urodzin Kantora. Także Hiszpanie, których widzę tutaj, naszych wspaniałych Furie Fantomy i Infantki, Bitwa Nieobecnych, Paco de la Zaranda. Tak, jeszcze sobie przypomniałam, ale to z perspektywy właśnie wystawy, którą otwieramy, Dzikie Harce, ten powrót do dzieciństwa był przecież też tematem jednych z najbardziej kolorowych wystaw, jaką tutaj prezentowaliśmy, mianowicie wystawy Kiedy znowu będę mały, na której prezentowaliśmy m.in. lalkę Krystiana Boltańskiego i przeróżne kolorowe stwory. I po raz pierwszy prezentowaliśmy Franciszkę Anety Grzeszykowskiej. To są wszystko nazwiska, które do nas wciąż wracają, gdzieś rezonują. Zatem w książce Gra z Kantorem o tym wszystkim też przeczytamy.
To spotykamy się na wystawie w Krikotece, a dzisiaj gościły mnie dyrektorka Krikoteki Natalia Zarzecka. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję i zapraszam serdecznie.
I współkuratorka wystawy Dzikie Harce Justyna Droń.
Dziękuję i do zobaczenia na wystawie.